Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Witamy, panie doktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie doktorze, najpierw zanim zaczniemy rozmowę też na ten temat, o którym rozmawialiśmy wcześniej, jak kwestia tego ataku hakerskiego na stronę stowarzyszenia, na profil na Facebooku?
No, trwają, że tak powiem, procedury przewidziane przez Facebook, związane z regulaminem w tego typu przypadkach. No nie mamy wątpliwości, że atak i na moją stronę na Facebooku i na konto Stowarzyszenia Wiara i Czyn no były motywowane działaniami ideologicznymi ze strony środowisk lewicowych. Jest jakiś tam już w tej chwili, znaczy zostały usunięte treści właśnie te lewicowe, które zostały wyrzucone na moją stronę facebookową. Jeszcze chyba w tej chwili no, nie widać tutaj jakichś zmian, jeśli chodzi o stronę na Facebooku Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Także te procedury widać trochę trwają. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że swego czasu Stowarzyszenie Wiara i Czyn wystąpiło do władz, nazwijmy, Facebooka, żeby po prostu usunięto wszystkie treści, które propagują na Facebooku właśnie ideologię nazistowską i również komunistyczną. No ale to się nie spotkało z jakąkolwiek reakcją, z jakąkolwiek odpowiedzią.
Zatem czekamy, aż sprawa się wyjaśni. Przypomnę, na czym to polega. Przede wszystkim na przejęciu konta i na dostępie do tego konta, czyli możliwości umieszczania różnych treści. Tak było w tym przypadku. Zostały umieszczone treści no niezgodne z tym, co propaguje stowarzyszenie, więc też na to, drodzy Państwo, uważajmy, bo czasem tak jest, że ktoś się łamie na konto i zamieszcza treści, które są praktycznie odwrotnością poglądów danego człowieka. Panie doktorze, ja chciałbym wrócić jeszcze do wyroku TSUE w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Czytamy tam między innymi takie słowa, że polskie prawo może w tej kwestii naruszać prawo Unii Europejskiej. No i właśnie z jednej strony i w sumie dwie takie kwestie tutaj nam się pokazują. Z jednej strony może, no, jako wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to wyrok jest raczej wyrokiem, a tutaj mamy jakąś możliwość pokazaną, a z drugiej strony pokazuje no to, że jednak prawo Unii Europejskiej powinno być traktowane jako prawo nadrzędne. No i pytanie, czy to jest zgodne z naszą konstytucją choćby.
Tak, to mamy tutaj do czynienia z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale to jest kolejna odsłona sporu koalicji rządowej z Unią Europejską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. To jest właśnie spór dotyczący, kto ma prawo do jej przeprowadzenia. Czy władze państwowe mające legitymizację wyborców we własnego kraju, czy też właśnie instytucje unijne. Nie ma wątpliwości, że decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są motywowane względami politycznymi, a nie prawnymi. Chociażby właśnie tutaj to sformułowanie, które przywołał ojciec, może jest również takie warunkowe, w zasadzie można powiedzieć bardzo niejasne. Natomiast zasadniczy spór to jest kwestia taka, czy konstytucja pozostaje najważniejszym aktem prawnym, Konstytucja Rzeczypospolitej i naczelnym prawem, czy też jest nim właśnie prawo unijne. W tym przypadku zresztą podkreślmy sprzeczne z traktatowymi zapisami. A zatem to jest spór, czy Rzeczpospolita będzie państwem suwerennym, czy będzie tylko czymś w rodzaju landu, by przywołać rozwiązania niemieckie, a więc bardzo ograniczona w swoim zakresie suwerenności, a więc jakimś takim, powiedziałbym, no, krajem w superpaństwie zwanym Unią europejską. A zatem no, po prostu to są decyzje motywowane politycznie, decyzje, które mają budować tę Unię Europejską jako superpaństwo, model federacyjny niewątpliwie jest tutaj tym, czym przyświeca właśnie tego typu decyzjom. Ale to trzeba powiedzieć również, że w jaki sposób ta decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej no, jest związana pośrednio ciągle z próbą wprowadzania systemu warunkowości w zakresie ochrony budżetu Unii, bo ma to służyć po prostu karaniu krajów członkowskich w przypadku nieprzestrzegania tak zwanych wartości podstawowych Unii Europejskiej i praworządności definiowanej przez instytucje unijne. A zatem orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej myślę, że też trzeba rozpatrywać właśnie w tym szerszym takim kontekście.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zwrócenie się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, by Trybunał orzekł, które prawo, które zapisy są pierwsze w tej kolejności, więc będziemy oczekiwać na decyzję, na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w tej sprawie. Panie doktorze, jeszcze kwestia też spojrzenia takiego na sytuację polityczną. Jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, no można powiedzieć, że to się jakoś tak mniej więcej stabilizuje, ale widzimy no dosyć takie chyba chaotyczne ruchy, posunięcia, jeżeli chodzi o opozycję. Z jednej strony no, jakieś takie propozycje, z którymi wystąpiła Platforma Obywatelska w ostatnim czasie, czyli przepis, recepta na kryzys, w którym jest Polska w tym czasie. Z drugiej strony mamy Szymona Hołownię, z którego już też no śmieją się niektórzy, że chodzi po Sejmie z jakąś siatką na motyle i łapie posłów, mówiąc kolokwialnie, z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, kto gdzieś tam podejdzie, to jest zagrożony takim, mówiąc w cudzysłowie, atakiem tego pana, więc pytanie, czy taka formacja, którą tworzy pan Szymon Hołownia, też ma rację bytu, jeżeli formacja będzie w sobie skupiała, no, od Annasza do Kajfasza, mówiąc, członków różnych ugrupowań.
Jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to myślę, że to chwilowe, aczkolwiek no, może na zbyt długo trwające rozchwianie, chyba Zjednoczona Prawica ma już za sobą. Natomiast jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, ruch Szymona Hołowni, no to tutaj oczywiście jest sytuacja, powiedziałbym, dość dynamiczna, ale dynamiczna w zakresie, powiedziałbym, no takiej postępującej dekompozycji przede wszystkim właśnie w Platformie Obywatelskiej, a niewątpliwie tej dekompozycji bardzo kibicuje właśnie Szymon Hołownia. Natomiast myślę, że spór, który ma miejsce w Platformie Obywatelskiej, nie ma charakteru programowego. O ile w przeszłości można było mówić o konserwatywnym skrzydle w Platformie Obywatelskiej, no oczywiście tutaj z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym tego pojęcia, ale o ile właśnie można było mówić o takim konserwatywnym skrzydle, to teraz co najwyżej o osobach określających się mianem konserwatystów, no ale myślę, że te osoby nie mają wiele wspólnego z konserwatyzmem, a zatem spór ma charakter personalny, ambicjonalny, a na pewno nie programowy. Bardziej powiedziałbym taktyczny, a nie ideowy. Ale tym właśnie osobom, które nazywają się konserwatystami, no bo muszą jakoś się określić, prawda, żeby uzasadnić swoje racje właśnie tymi kwestiami programowymi, to po prostu tym osobom właśnie bardziej chodzi o zagwarantowanie własnej pozycji w partyjnych strukturach. Jeśli to zostanie w jakiś sposób zrealizowane, zostanie spełnione, to pewnie już o tym sporze w Platformie Obywatelskiej można zapomnieć, co nie oznacza oczywiście, że będzie przywrócona jak gdyby pewna dynamika działań Platformy Obywatelskiej, dlatego że notowania Platformy umacniają się poniżej 20%, a więc już wyzwaniem jest przekroczenie 20%. Być może nawet te notowania mogą dalej spadać, nawet do powiedzmy granic 15%. Także no po prostu brak jest absolutnie pomysłu na jakąś taką szerszą też inicjatywę, akcję polityczną, bo również ten projekt pod nazwą Koalicja Obywatelska, no wydaje się, że pozostał już tylko w nazwie. W praktyce można powiedzieć, ta Koalicja Obywatelska została upartyjniona poprzez właśnie działania Platformy Obywatelskiej, poprzez no, próbę zdominowania właśnie tego układu. Natomiast natomiast na pewno sam Borys Budka jako lider obecnie Platformy Obywatelskiej jest też pewnie zainteresowany, żeby jednak do tych kolejnych odejść z Platformy Obywatelskiej nie doszło, dlatego że wówczas można powiedzieć, no już zostałaby absolutnie zakwestionowana jego rola przywódcza, jego kierunek polityczny, ponieważ no, kolejne odejścia wiązałyby się po prostu, można powiedzieć, taką spektakularną już klęską właśnie Borysa Budki i jego najbliższych współpracowników. A pamiętajmy, że jeszcze w tle jest Grzegorz Schetyna, który pewnie jeszcze ostatniego słowa nie powiedział.
W tym kontekście również wydaje się, że ten projekt Koalicja 276 tak szybko upada, jak chaotycznie był proponowany. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem, pozdrawiam serdecznie. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, był naszym gościem.